Dziękuję. Ostatni wykład proszę ojca doktora Mateusza Przanowskiego i to jest referat pod tytułem Chrystologia filozoficzna Jacka Wojtysiaka. Tutaj jest. Tutaj jest.
Jest?
Jak dotąd praktycznie wszyscy prelegenci mówili z perspektywy filozoficznej, jak jednym z celów naszych wykładów jest to, żeby także teologowie mogli się wypowiedzieć. Ja sobie zostawiłem ten przywilej do tego, żeby właśnie trochę w imieniu teologii, może to za dużo powiedziane, ale w każdym razie kogoś, kto zajmuje się teologią, powiedzieć na temat książki Jacka. I ten temat, który jest, wydaje mi się, najbardziej interesujący w tej książce z punktu widzenia teologii, to jest próba skonstruowania jakiegoś rozumowania na rzecz wiarygodności chrześcijaństwa. Ostatni rozdział książki jest temu poświęcony w całości i muszę powiedzieć, że jest to niezwykle oryginalna próba. Ja spróbuję pokazać jej oryginalność, ale też trochę nawiązując do tego, co wczoraj ojciec Janusz mówił, to znaczy, że w książce profesora Wojtysiaka zdarzają się takie, powiedzmy, kryptochrześcijańskie fragmenty, które są przedstawiane jako intuicje naturalne, podczas gdy one są tylko i wyłącznie z tego powodu mogą się pojawić, że powstają w takim, a nie innym kontekście. To znaczy właśnie w kontekście chrześcijańskiej filozofii, czy szerzej mówiąc, chrześcijańskiej kultury. Czyli Jacek występuje w tej książce również jako teolog fundamentalista, tak to się fachowo nazywa, czyli kiedyś to się nazywało katolicką czy chrześcijańską apologetyką, współcześnie ta nazwa nie jest używana, czyli teolog fundamentalista przede wszystkim zajmuje się uwiarygodnieniem przekazu chrześcijańskiego, pokazaniem, że to, co wykracza poza zdolności ludzkiego rozumu, a jest przecież obecne w wierze, jest obecne w objawieniu, że to jest wiarygodne, że to jest warte przyjęcia, że to jest też warte odpowiedzi w postaci wiary. Otóż najkrócej rzecz ujmując, nam to pierwszy list świętego Piotra przedstawia właśnie Jacka jako teologa fundamentalnego. Nie obawiajcie się zaś ich groźby, nie dajcie się zaniepokoić. Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Ja ten ostatni rozdział czytałem, pamiętając właśnie o tym tekście, to jest też hasło wywoławcze apologetyki czy teologii fundamentalnej. I teraz na czym polega, kiedy przyjrzymy się historii teologii, zobaczymy, że propozycja Jacka jest bardzo interesująca i swoista. Kiedy najważniejsze próby, powiedzmy, wiarygodności, czy powiedzmy strategii dowodzenia wiarygodności chrześcijaństwa, to jest taka klasyczna protestancki sposób charakterystyczny dla Karola Bartha, szczególnie w pierwszej fazie jego twórczości, z której chyba zostanie najbardziej zapamiętany. To znaczy nie wolno jego zdaniem szukać żadnych kryteriów poza samym objawieniem, które miałoby wykazywać wiarygodność objawienia. Nie można skonstruować takiej, powiedzmy, linijki, którą moglibyśmy przyłożyć poza objawieniem, do objawienia i powiedzieć, zobaczcie, to się zgadza. Barth był bardzo na to uczulony, nazywał analogię, o której była tutaj mowa, wynalazkiem szatana, prawda? Rahner z kolei, który chyba byłby najbliżej propozycji Jacka, tworzył tak zwaną chrystologię transcendentalną, chrystologię opartą na filozofii podmiotu, powiedzmy tak szeroko, czy też ludzkiej świadomości przede wszystkim. I potem pokazywał, zobaczcie, Chrystus jest jakby wypełnieniem tego wszystkiego, co w tej świadomości jest jakby niespełnione. Na przykład otwartość na nieskończoność i tylko w zasadzie Chrystus jest kimś, kto może to wypełnić. Czyli ten program chrystologii transcendentalnej. Później mamy klasyczny, tutaj święty Anselm i profesor Judycki. To jest bardzo też klasyczny model. Ja bym go nazwał bardzo, nie wiem, czy profesor Judycki się nie obrazi, ale bardzo racjonalistycznym jednym. Nie obraża się. Więc chodziło o to, że okazuje się zdaniem Anselma, że przyjmując objawienie Boże, my możemy takie sformułować racje na rzecz treści tego objawienia, że one są konieczne, że one koniecznie wynikają z pewnych przyjętych zasad czy pryncypiów, że wychodząc od dowodu ontologicznego, my możemy niesłychanie dużo dowieść, włącznie z prawdą o Trójcy Świętej i zbawieniu. I święty Tomasz z Akwinu, który ma inny sposób, mianowicie dzieli prawdy, które rozum ludzki może przyswajać, na prawdy, które są, powiedzmy, właściwe dla rozumu naturalnego, które może jego zdaniem rozum naturalny rozpoznać. To byłoby na przykład istnienie Boga, jakichś podstawowych jego atrybutów, ale przyjmuje także prawdy, które określa mianem suprarationem, ponadrozumowych. Tutaj zalicza Trójcę Świętą, wcielenie, wszystkie tajemnice zbawcze i mówi, że tymi metodami, którymi się dowodzi istnienia Boga, nie sposób jest dowieść tych praw, które są suprarationem, byłoby to pewnego rodzaju uzurpacją rozumu. W związku z tym, kiedy dowodzi, bo o wiarygodność nam tu przede wszystkim chodzi, kiedy stara się dowodzić wiarygodności objawienia, wtedy na te prawdy suprarationem, czyli zmartwychwstanie i tak dalej, używa niesłychanie słabych argumentów, zdając sobie z tego sprawę. Ostrzegając równocześnie, że używanie argumentów zbyt mocnych w tej sferze może ośmieszyć wiarę. To powtarza wielokrotnie. W związku z tym na przykład będzie dowodził wiarygodności prawdy o objawienia, ogólnie objawienia chrześcijańskiego, przez na przykład wskazanie na świętość, która istnieje w Kościele, na trwałość Kościoła, na trudność zasad moralnych Kościoła w zestawieniu z ludzkimi dążeniami i będzie pokazywał, jak to jest możliwe, że to istnieje, skoro ludzkie dążenia są takie niskie, a oni jednak cały czas się upierają, że takie właśnie zasady moralne należy wyznawać. Bardzo, powiedzmy, słabe argumenty w stosunku do tych, które stosuje przy okazji dowodzenia istnienia Boga. I teraz proszę zwrócić uwagę, że generalnie na tej mapie Jacek Wojtysiak nie występuje, ponieważ jego propozycja jest troszeczkę inna. Ja bym powiedział, że ona jest równie odważna jak propozycja Anselma, ale w gruncie rzeczy jest bliska tomistycznej w punkcie wyjścia, natomiast jest równie odważna jak Anselma. Nie wiem, czy Jacek się z tym zgodzi. Kiedy weźmiemy streszczenie, które on podaje, jest następujące. Jeśli mam przekonujące filozoficzne racje, że istnieje Bóg, po którym można się spodziewać objawienia, oraz jeśli mam stosunkowo dobre a posterioryczne racje, by przypuszczać, że chrześcijański przekaz o objawieniu Boga w Jezusie z Nazaretu jest prawdziwy, to mam epistemiczne prawo, a może i epistemiczną powinność, by wierzyć, że Bóg objawił się w Jezusie z Nazaretu. Tym bardziej, że zgodnie z filozoficznymi oczekiwaniami, ów historycznie wiarygodny przekaz ukazuje Jezusa jako realizatora boskiej misji wcielenia, objawienia w węższym znaczeniu i zbawienia. Gdyby to spróbować połączyć w całość, nie tylko z, co wynika z tego fragmentu, ale także z innych części książki, to Jacek proponuje taki program uwiarygadniania chrześcijaństwa. Znaleźć przekonujące filozoficzne racje, że Bóg istnieje. Po drugie, filozoficznie uzasadnić istnienie najważniejszych atrybutów Boga. Co wynika z tego, że Bóg istnieje? Dostrzec, że istnieją także intuicje religijne, czyli Bóg jest godny absolutnej czci i po drugie, Bóg objawia się ludziom. Po czwarte, dostrzec, że ludzie oczekują od objawienia pokonania przepaści pomiędzy nimi a Bogiem. Otóż powiedzmy, najbardziej, wydaje mi się, oryginalny wkład Jacka Wojtysiaka jest taki, że on próbuje budować swój program uwiarygodnienia chrześcijaństwa przez pryzmat pojęcia, czego my się w zasadzie powinniśmy spodziewać po objawieniu. Skoro Bóg jest taki, jak dowiedliśmy. Czyli jak ten Bóg powinien zadziałać w jakichś określonych sytuacjach. Później filozoficznie wykazać, że możemy się po Bogu spodziewać właśnie objawienia w sensie szerszym. Objawienie w sensie szerszym według Jacka to jest po prostu całe dzieło Jezusa, całe dzieło zbawcze, tak to nazwijmy. Znaleźć przekonujące a posterioryczne racje, że można ufać przekazowi o Jezusie Chrystusie i później dowieść, że uwiarygodniony przekaz jest zgodny z tym, czego możemy się po Bogu spodziewać. Nie wiem, czy Jacek się zgodzi na to. Natomiast generalnie mogę powiedzieć, że ten sposób uwiarygadniania jest jakoś dla mnie wiarygodny. Natomiast pytanie jest następujące. Pytanie jest takie, czy Jacek nie spodziewa, oceniając jaka jest natura ludzka i czego natura ludzka się spodziewa po objawieniu, tak to powiedzmy, że Jacek jest tutaj zbyt chrześcijański. I mój zarzut, czy pytanie do ciebie byłoby taka, czy ty tu po prostu nie przesadziłeś, szczególnie w jednym punkcie, że oto wszyscy ludzie oczekują mniej więcej czegoś takiego, że i to wynika jakoś z intuicji religijnych. Pokażę teraz, jak to Jacek przeprowadza. Proszę zobaczyć, są trzy przepaści. Jacek uważa, że człowiek z natury pragnie zniwelowania przepaści, która istnieje między nim a Panem Bogiem. I to są trzy przepaści. To jest przepaść ontyczna, epistemiczna i moralna. I teraz Jacek dookreśla je. Stan człowieka jest taki, że człowiek wie, że jest nieprzekraczalna różnica bytowa między Bogiem a człowiekiem. Po drugie, przy epistemicznej nasza wiedza o Bogu jest nikła. Po trzecie, moralnie cierpienie najtrudniejszy problem. Człowiek jest w takiej, powiedzmy, sytuacji. I teraz, jakie ma potrzeby w związku z tym? Ma potrzebę zbliżenia się do Boga, otrzymania poznawczego dostępu do Boga i po trzecie, by Bóg ukazał swą dobroć przez ostateczne usunięcie lub danie istotnej nadziei na usunięcie tego, co przeżywamy jako zło. Po czwarte, na tych potrzebach są zbudowane idee i ta idea to jest idea zstąpienia lub wcielenia, idea odsłonięcia, tam gdzie jest epistemiczna, lub ujawnienia, idea zbawienia, odkupienia lub wyzwolenia ze zła. Potem Jacek jeszcze ogranicza tę ideę, już nie będę tego czytał, że nie trzeba ich bardzo maksymalistycznie rozumieć. I wreszcie jest Jezus Chrystus jako archetypiczna konkretyzacja, tak Jacek to pisze, czyli mamy wcielonego Boga, który odpowiada na tą potrzebę ontyczną, mamy ujawnienia wnętrza Boga przez wcielonego Boga, przez Jezusa Chrystusa, który odpowiada na tą epistemiczną, cały ten ciąg epistemicznych idei, powiedzmy. I trzecie, moralną, i to jest Zbawiciel. I teraz moja kwestia jest następująca. Czy rzeczywiście jest tak, to będzie jakaś kontr, powiedzmy, intuicja, jak mówił profesor Grabowski, czy rzeczywiście jest tak, że człowiek odczuwa pragnienie, czy też potrzebę przekroczenia przepaści ontycznej? Jak on może sobie zdać, czy nie wystarczy, jeżeli będziemy mieli przepaść epistemiczną, że on chce poznać i ma tę moralną, czyli że chce być wyzwolony ze zła. Jak przychodzi człowiekowi do głowy ten pomysł, że on mógłby przekroczyć przepaść ontyczną? Proszę zwrócić uwagę, że możemy tutaj wskazywać na wiele fragmentów, ale na przykład dla człowieka Starego Testamentu przekroczyć tę płaszczyznę ontyczną oznacza zginąć. Generalnie oznacza śmierć, znaczy spalić się w ogniu świętości Boga. To jest dla niego nie do pomyślenia, że on mógłby, powiedzmy, rozmawiać z Bogiem, to mógł Mojżesz, to jest coś wyjątkowego zupełnie, niespotykanego. Czyli spalenie w tym ogniu świętości, to jest straszne, Bóg jest straszny, on jest święty. Do niego się nie wolno zbliżać. My musimy specjalne rzeczy wykonywać, praktyczne, jakieś kultyczne, żeby uznać, że w ogóle jesteśmy wobec niego sprawiedliwi, że w ogóle możemy się do niego odezwać. Oczywiście to u proroków wygląda inaczej, ja nie mówię o całym Starym Testamencie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na istnienie takiej intuicji, że spotkanie z Bogiem oznacza dla mnie śmierć, oznacza zniszczenie. I w związku z tym także proszę zwrócić na przykład na bogów Epikura, którym się lepiej nie naprzykrzać. Oni są w szczęśliwym stanie. Generalnie dobrze jest dla człowieka być w takim stanie, że Bóg się nim za bardzo nie interesuje. Wtedy jest, człowiek ma szansę na przykład sobie po prostu żyć. Tego typu, czy to właśnie, że ty mówisz o tym, że człowiek rzeczywiście pragnie tego wcielenia, to czy to nie jest już właśnie chrześcijaństwo, jakiś wyraźny wpływ tego? I tutaj taką dosyć prostą chciałem Państwu zaproponować metaforę, że Twoje spojrzenie na objawienie to jest coś, co mi przypomina prezent na zamówienie. To znaczy, teraz jest też moda na prezenty na zamówienie, prawda, że się dokładnie pisze, co ja chcę dostać. I Twoje spojrzenie na te intuicje religijne, znaczy te, szczególnie te trzy przepaści, to jest takie, że moja natura to jest jakby takie jedno wielkie zamówienie na określone objawienie Boże. W związku z tym to objawienie, i to jest mój ważny punkt, bo ty z aprobatą cytujesz pana profesora Grabowskiego, który zwraca ogromną rolę, przykłada do zdziwienia, zdumienia, które jest jednym z elementów kontaktu z transcendencją, z Bogiem, który się ujawnia w Jezusie. Jeżeli my mamy ten prezent na zamówienie, że objawienie, on ma tak odpowiedzieć, to gdzie jest to miejsce na to fundamentalne zdziwienie wobec tego, co się stało? Czyli jak to możliwe, że Bóg stał się człowiekiem? To jest coś, co absolutnie przekracza moje spodziewania się. To, że On zmartwychwstał, to już zupełnie przekracza moje spodziewania się. Natomiast u Ciebie jest ta właśnie ten prezent na zamówienie, a wydaje mi się, że objawienie, tak jak rozumie przynajmniej Kościół katolicki, tak jak to zdefiniował, wygląda właśnie w taki sposób, że ja dostaję pewien prezent, który naprawdę przekracza to, co ja myślałem o tym, że ja mogę dostać, ale z czasem oczywiście mogę zobaczyć. Co mogę z czasem zobaczyć? Że ten prezent był świetnym prezentem. Ja się go nie spodziewałem, ale on był świetny. I teraz na podstawie tego ja mogę dostrzec pewne rzeczy. No ale to jest wtedy to, co nazywamy filozofią chrześcijańską, na co niektórzy się nie zgadzają, prawda? Żeby wzmocnić, może to już nie jest potrzebne, ale powiedzmy, chciałem przeczytać trzy fragmenty z Pisma Świętego. Nie może być niepotrzebne czytanie fragmentów z Pisma Świętego, więc przeczytam je. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. To jest w Ewangelii Świętego Jana, Pan Jezus mówi, z proroka Barucha. Któż wstąpił do nieba, aby ją wziąć? Chodzi o mądrość. Mądrość, która jest typem wcielenia. Któż wstąpił do nieba, aby ją wziąć? Któż ją z obłoków sprowadził? Któż przeprawił się przez morza, znalazł ją i przywiózł w zamian za najlepsze złoto? Nie ma nikogo, kto by znał jej drogę i kto by rozpoznał jej ścieżkę, lecz zna ją wszechwiedzący i zbadał ją swoim rozumem. I po trzecie, święty Paweł, o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są jego wyroki i nie do wyśledzenia jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą, lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, albowiem z niego i przez niego i dla niego jest wszystko, jemu chwała na wieki. Amen. Czyli moje podstawowe pytanie, czy to, co zaproponowałeś jako uwiarygodnienie chrześcijaństwa, to nie jest tak, że objawienie nas niczym nie zaskakuje, albo w małym stopniu nas zaskakuje. Czy tutaj, powiedzmy, nazwijmy to, co zostało orzeczone, bo teolog musi w ten sposób się wypowiadać, o objawieniu, czy nie przekraczamy pewnej granicy, w której Kościół nie chciał, żeby rozum tego rodzaju, jak w przypadku tych na przykład dowodzenia istnienia Boga, wkraczał. Mogłem tutaj zacytować kardynała Newmana, czy nie mamy tutaj do czynienia z uzurpacjami rozumu. Na zakończenie chciałem pokazać, trochę inspirując się świętym Tomaszem, że czego się możemy spodziewać, że to ogólnie jest dobre, że to jest dobry pomysł, żeby w ten sposób uwiarygadniać chrześcijaństwo, czego się możemy spodziewać, a potem porównywać to z Chrystusem, natomiast ograniczyłbym to. Zupełnie wyciąłbym to, co tutaj jest powiedziane, że to jest potrzeba człowieka, żeby przekroczyć ontyczną, to jest do dyskusji oczywiście, ontyczną przepaść pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Natomiast zwracałbym bardzo uwagę na te dwie, że na to się, myślę, zgadza teologia, że nasza wiedza o Bogu jest nikła i my chcemy poznać, jaki jest Bóg. Na to moglibyśmy się, można by się zgodzić. Zacytowałem tutaj Tomasza Świętego: człowiek z natury pragnie szczęścia, czego naturalnie pragnie, naturalnie też poznaje. Oczywiście dyskusyjne, ale Tomasz chciał pokazać, że jest w człowieku naturalne pragnienie do poznania Boga, którą on określał, powiedzmy, naturalne pragnienie do poznania pierwszej przyczyny. Co było zupełnie paradoksalne, Tomasz uważał, że poznanie pełne tej pierwszej przyczyny jest już darem łaski. W związku z tym wprowadził komentatorów w niesłychaną konfuzję na całe wieki, bo wydawało się na to, że człowiek jest taką jedyną paradoksalną istotą, która ma naturalne pragnienia, które mogą być zaspokojone tylko w sposób nadprzyrodzony. I później odsłonięcia na to wszystko się dalej zgadzam. A żeby tylko na zakończenie powiedzieć, że jak to jest, jak te twoje intuicje naturalne, one są przekraczane w objawieniu, bo to byłby bardzo ciekawy, bardzo interesujący temat. Jak intuicje naturalne twoje objawienie przekracza, czy też nawet unieważnia w pewnym momencie. Na przykład ciało Chrystusa, które w niebo wstąpiło. Jest, wierzymy, że Pan Jezus siedzi po prawicy Ojca. Jego ciało jest niezniszczalne. Ono nie spełnia intuicji przygodności. W tym momencie jest to ciało, czy da się to tylko cudem? I wiele takich rzeczy objawienie pokazuje, których intuicje naturalne, które ty formułujesz, w jakiś sposób są przekroczone. Czy nie ma tu też jakiegoś, no jakiegoś takiego nie do przejścia bariery? Krótko mówiąc, czy nie za dużo jest wiary, optymizmu w zdolności ludzkiego rozumu, kiedy przechodzisz do uwiarygodniania chrześcijaństwa? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i profesora Jacka Wojtysiaka proszę o reakcję.
Ja znowu będę dziękować na początku. I po kolei jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I ja może tylko wolałbym, żeby ten slajd nie wycięty był w tle. Dobrze, tak jakoś. Znaczy nie to, że jest bardzo dobrze, tylko jak już... bo później będę jakby chciał tego bronić, więc już dajmy. Ja na początku, zanim zacznę, jak jeszcze chciałem wykorzystać tę okazję, ponieważ dr Marek Pepliński przypomniał tutaj pewną książkę, co mnie zainspirowało, żeby podziękować też tym osobom, profesorom przynajmniej, którzy tu przyszli, nie wszyscy są jeszcze, profesor Woleński, profesor Węgrzecki, pan profesor Szymura, ojciec Kłoczowski, profesor, no, żeby tylko ich wymienić, bardzo im dziękuję za przybycie i też korzystałem z ich prac, ale w szczególny sposób, ponieważ był tu wymieniony podręcznik księdza Granata, zresztą byłego rektora mojej uczelni. W szczególny sposób chciałem podziękować za obecność księdzu profesorowi Stanisławowi Ziemiańskiemu, jezuicie, i bardzo dziękuję, który jest autorem najlepszego polskiego podręcznika do filozofii naturalnej, który wywarł na mnie duże wrażenie, z którego korzystam. A podręcznik zarówno wykorzystuje tradycję scholastyczną, dyskutuje z wynikami współczesnej nauki oraz dba o precyzję sformułowań, i on odegrał ważną rolę w tym, co robię. Tylko korzystając z okazji, bardzo serdecznie księdzu profesorowi chciałem podziękować, jakby można także. I przy okazji, odnosząc się do wykładu Marka, to powiem, bo Marek właśnie pytał, czy kogoś to może przekonać, i nie wiemy, kego przekona, kogo nie, to dowcipnie przy okazji powiem, no, że nie wiemy, co się stanie, jak są losy książek. Otóż ksiądz profesor, powiem to w tajemnicy, proszę go nie powtarzać, ofiarował egzemplarz swojej książki, o ile wiem, siostrze profesor Zdybickiej, która pożyczyła go mojemu profesorowi, profesorowi Stępniowi, a ja pożyczyłem od niego i oczywiście nie oddałem. I dzięki temu ta książka jest ciągle ze mną i nieraz do niej zaglądam, i dzięki temu może mnie inspirować. Także widzą Państwo, ksiądz profesor nie wiedział, gdzie ta końcu książka trafi i kogo przekona.
Nawet ze zła można wyprowadzić dobro, prawda?
Także za to chciałem przy tej okazji serdecznie podziękować. No, nie można teraz rozwijać, no bo wiedzą też, Państwo są też zmęczeni i nie mogę swojego ego teraz jeszcze się pastwić nad Państwem, żeby dłużej tu mówić i cieszyć się tym największym, najprzyjemniejszym wydarzeniem, jakie powiedziałem, może mi się w środku życia zdarzyć, trafić. Bardzo dziękuję doktorowi Peplińskiemu za szereg cennych uwag i rozróżnień, które pomogą mi lepiej zrozumieć, czy też czytelnikom, konteksty tej książki. Na tylko na niektóre zwrócę uwagę. Na pewno ciekawe jest rozróżnienie teologii naturalnej i filozoficznej. To jest ważne, ciekawe rozróżnienie i wydaje mi się, że warto tym rozróżnieniem się kierować, ponieważ nie zawsze się te sprawy rozróżnia. Na pewno ciekawe jest tu idea, że często teologowie filozoficzni czy naturalni posługują się jakimś wstępnym, jak to określił, zawiasowym pojęciem Boga. I tu była sugestia, żeby to była prostota. Ale no ja celowo nie chciałem wyjść od tego pojęcia, bo wiem, jak to pojęcie jest trudne i skomplikowane. Zresztą to ojciec Mateusz jest też znawcą tego problemu, bo poświęcił trochę czasu też jako uczeń, no można tak powiedzieć, profesor Eleonory Stamp. I dopiero ona po wielu latach z Kretzmanem chcieli wrócić to pojęcie do teologii naturalnej. Już od Hume'a praktycznie uważam, że to jest pojęcie przegrane, że tego się nie da obronić. Znaczy wśród tych no, sztandarowych filozofów i oni na nowo starali się pokazać innymi środkami niż tradycyjne scholastyczne, ale inspirując się Tomaszem. Także no, wolałem tego nie ruszać, przynajmniej w punkcie wyjścia. Zresztą profesor Jadacki no, już musiał iść, ale nieraz tutaj w kuluarach pytał, co to jest ta prostota, że on nie jest w stanie tego pojąć, że to jakieś jest dziwactwo, prawda? Więc to są z tym problemy. No, problemy modalne. Przy okazji dziękuję za artykuł Hartshorna, który mi przeskałeś i on mi dużo pomógł, ale no, domyślam się, że jakby ojciec Marcin, bo nie wiem, czy akurat ten artykuł, czy inny, ale przejrzał te kombinatory modalne Hartshorna, to by tak uśmiechał się, że, no, że to jest takie no, jeszcze niedopracowane, takie luźne. To jeszcze nie jest logika modalna. To są tylko takie intuicje, które były. To zresztą Piotr Gutowski no, jest znawcą i wie, bo on to przebadał to wszystko. Także, ale to może w tą stronę trzeba byłoby pójść. Teraz czy ta propozycja, żeby używać nie intuicyjnego słowo pryncypium. Co? No to jest no funkcja, ja się zgadzam, czy zasada. Znaczy ja ze względów też czysto pragmatycznych, no jak już słowo intuicja, które się pojawia w filozofii analitycznej nieraz i czasami jest rozstrzyganiem, no, że często jest taki argument gdzieś w jakimś artykule, że coś jest kontrintuicyjne, prawda? Nieraz tak bywa, że w pewnym momencie do ściany dochodzi, on mówi, że to jest kontrintuicyjne. I to budzi opory. Jak ja bym napisał pryncypium albo zasada, to już w ogóle by nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Nie? No, znaczy ja może mówię, to jest argument pragmatyczny, ale ten termin jest bardzo obciążony znaczeniami i chciałem, żeby to nie kojarzyło się ze scholastyką. Ja powiem prywatną rozmowę, skoro wywołałem profesora Stępnia, który przeczytał moją książkę, no jest moim mistrzem. I zadzwonił, żebym przyszedł na rozmowę, podał mi jak zwykle 28 uwag szczegółowych, 4 ogólne i to jak to zwykle. I potem powiedział tak, spojrzał na mnie, haha, chciał wam pan zrobić to, co ja, tylko prościej. I nie wszędzie się panu to udało. Więc to jest no coś, no to chciałem zrobić prościej, nie angażując scholastycznej terminologii. Nie? Ale ci, którzy znają się na sprawy, wiedzą, że tam jest ta scholastyka ukryta, prawda? No ale no chciałem to no, powiedzmy, że tak powiem, we współczesniejszej szacie graficznej przekazać, przynajmniej graficznej, no, jeśli tak można powiedzieć. I no, korzystając no, z, no, ze współczesnych no, sposobu mówienia, no, bardziej analitycznego, skąd inąd jeden, no, nie będę mówił kto, bo nie chcę, no, bo to była nieautoryzowana wypowiedź z filozofów, który odcina się radykalnie, jednoznacznie od teizmu, no, powiedział mi, że przynajmniej książka jest napisana uczciwie. I powiedział, przynajmniej jest napisane uczciwie i widać mniej więcej, na czym to opieram. I on wie, co jest tu nieuzasadnione. I powiedział, co jest nieuzasadnione. I przynajmniej możemy się dogadać. Bo mówi, bo niektórzy to ściemniają, że tak to można powiedzieć. I to powiedział mi, że w tym sensie jest postęp, mówi, że jest jasno, są te wyłożone i on wie, czym się nie zgadzać. I powiedział mi, co jest nieuzasadnione i czego on nie może przyjąć. I dlatego nigdy teizmu nie uzna. I że nie mogę tego zrobić, nie jestem w stanie tego zrobić, nie. Mówi, może gdy powstanie, tu wymienił pewną naukę, ale nie będę, bo to zaraz zdradzę, kto. I wtedy jakby to się, no, znaczy nie, no, to nie, no, to powiedział, jakby zrobić dobrą mereologię modalną, mówi, to wtedy te sprawy się rozstrzygnie, mówi, ale jeszcze. Natomiast, no, wydaje mi się, że kwestia funkcji apologetyczna i filozoficzna książki to, no, troszkę jest w ostatnim wykładzie ojca Mateusza. Ja bym nie wiem, no, książka ma charakter filozoficzny i ona ma cele filozoficzne. I to jest pierwszorzędny cel, uzasadnić pewną tezę. I ja i ten filozoficzny podzielę na dwa. Ci, którzy uznają, że jest teza uzasadniona, no to największy cel osiągnąłem, ale podałem drugi, słabszy cel filozoficzny. Wyklarować różne możliwości ontologiczne. I jeżeli ten profesor, z którym rozmawiałem, on no, w podtekście wyznał mi, że ten drugi cel został zrobiony, że przynajmniej pewne możliwości ontologiczne zostały wyklarowane. Nawet jak on się nie zgadza z tezą, którą starałem się bronić, to przynajmniej się zgodził, że jakieś coś zostało troszkę uporządkowane, wyklarowane i to jest dużo. Coś w filozofii być może tylko to się da zrobić. Jeżeli przynajmniej troszeczkę się tu udało zrobić, no to będzie jakiś postęp. Ale to ma wtórne funkcje apologetyczne. Ale one są no, wtórne. No. Gdybym chciał pisać książkę apologetyczną, no to na pewno bym inaczej ją robił i inne, że tak brzydko mówiąc, chwyty bym stosował. Nie?
Mogę pytanie, czy trzeba... tę uwagę ze względu, że chodzi tutaj o wzmocnienie racjonalności przekonań religijnych, czyta się w ten sposób, że ten rozdział ostatni, który ma pokazywać wiarygodność chrześcijaństwa, jest czymś, co służy temu pierwszemu, czyli pokazywaniu racjonalności.
Tak, no tak. I pewien schemat no jest w tym końcu podany tej racji. No oczywiście to nie dla wszystkich będzie wystarczająca racja, ale no próba, jak można by taką racjonalizację przeprowadzić. To jest, to już jakby przechodzę do drugiego prelegenta, do księdza profesora Adama Świeżyńskiego. No, ja bardzo dziękuję, traktuję ten głos jako takie uzupełnienie, bardzo ważne i bardzo ciekawe. Skąd inąd chwilami mi się przypomniały, że ksiądz profesor no jednak z innego środowiska, ale jednak jakieś korzenie są wspólne i czasami przypominały mi się wykłady nawet Krąbca, który o analogii mówił i metaforycznej i tak dalej, jak to ważne, jak to nadal jest obecne, chociaż może ktoś inaczej to przetwarza, ale ten punkt wyjścia gdzieś tam został zasiany. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że na bardzo ważną rzecz, którą ksiądz powiedział, która nie była celem książki, ale która jest ważna, to jest, że można spełniać pewne funkcje, no, nie chcę powiedzieć apologetyczne, ale też filozoficzne, przez naprowadzanie czytelnika, słuchacza na pewne przeżycia. To nieraz pan profesor Grabowski o tym mówił. I czasami to wystarcza. Ludzie nie są zajęci dowodami, tylko na pewno przecież, jak tak pan ksiądz profesor powiedział, przeżycie, no, że narodziło się dziecko, że ktoś mnie przytulił, że przeżycie miłości. I teraz ja to przeżycie, które docześnie doznaję, daje mi jakiś wgląd, jakąś, no to, co Ingarne zwał jakością metafizyczną, jakością emocjonalną, którą uważam, że jest globalna, metafizyczna, że, no, że nie tylko przytula mnie moja mama, ale również no, moje życie jest w kontekście tego przytulenia przez istotę najwyższą. I lepiej już tego nie precyzować, bo jak już zaczynam precyzować, to zaczyna się to mieszać, ale to wystarczy wielu ludziom. Ja się państwu przyznam, że zajmuję się też działalnością felietonistyczną. Współpracuję, no, przynajmniej od jakiegoś czasu w tej chwili z różnymi mutacjami charakterów i no, pisuję tam felietony. I czasami są reakcje od redaktorów, które dają jakiś zwrotny, czy to się podoba, czy nie, żebym wiedział na przyszłość, prawda? I czasami od czytelników. I teraz zauważyłem, że jak ja piszę te teksty dyskursywne, jakaś popularyzacja, bo oni chcą, żeby to była jakoś tam ogólnie coś w kontekście teorii poznania, no tak gdzieś tam jest, no niby jestem w takiej katedrze. No co zawdzięczam, no nie sobie, prawda, ale no tak jest, no nie jest to moja główna działka, ale tak formalnie.
Nawet kierownikiem tej katedry, nawet no, nie?
I teraz proszę państwa, to jest coś takiego, jak piszę coś dyskursywnego, no coś, próba jakiejś popularyzacji, coś z filozofii, zwłaszcza z epistemologii, no dziękujemy, wszystko jest poprawnie, no wszystko. Gdy pojawi się tekst czasami właśnie niedyskursywny, nazwijmy emocjonalny, niedopracowany, gdzie są jakieś wielokropki, przejścia. Na przykład kiedy napisałem o narodzeniu dziecka. Na podstawie swojego przeżycia, ale no nie także no konkretnie. Czy napisałem o morzu, jak moje przeżycia nad morzem. Nie? To wtedy się bardzo dziękujemy. To nam, właśnie o to nam chodzi. Pojawiają się maile, ktoś tam przeczytał. Jest reakcja natychmiastowa i to ludziom wystarczy. Oni nie chcą, żebym ja coś tam więcej, nawet jak przemycam tego Pana Boga, im to naprawdę wystarczy. To jest dla nich naprawdę bardzo duże. Więc to ksiądz ma, to jest bardzo ważne, ale jakby na innej płaszczyźnie, prawda? Ta książka czemu innemu miała służyć, ale jeżeli ona nie będzie uzupełniana, jeżeli jakąś tam ma funkcję dalszą, apologetyczną, czymś takim, no to nie będzie miało żadnej wartości, no bo to nie chodzi, żeby uzasadnić wiarygodność chrześcijaństwa, tylko doprowadzi też do pewnych przeżyć, które religia mi pomaga rozwinąć i w nich uczestniczyć. I ostatni wykład ojca Mateusza, także za niego no, bardzo dziękuję, no, świetnie wieńczy to sympozjum, bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze dziękuję, że znalazłem się w takim wybitnym gronie obok tych czterech klasyków, prawda? I dziękuję no, znakomitą rekonstrukcję, no, coś takiego chciałem właśnie, no, w ogóle za tę rekonstrukcję dziękuję, że człowiek lepiej rozumie samego siebie. Natomiast no, od razu pierwsze powiedzenie, no, że to no, dziękuję za te takie komplementy, że oryginalne, no, to jest zapożyczone ze Swinberna. Ta struktura rozumowania jest zapożyczona ze Swinberna, natomiast no, być może nie jestem takim dociekliwym czytelnikiem, erudytą, więc pewne miejsca nie do określenia sam sobie pouzupełniałem. Idea tych trzech przepaści też jest cytowana. To jest jeden z amerykańskich autorów, chyba jeden z Davisów. No, z dziewięciu jest Davisów, prawda? Ale jeden z tych Davisów, tam gdzieś u niego to znalazłem, to jest na niego się powołuje. Ale no, staram się to eksplorować jako taki no, jakiś kierunek badawczy. Natomiast no, idea jest taka, że jest napięcie między, pomijam tę chrystologię, no jak Barth, wiadomo i powiedzmy no, w pewnym sensie inne. Ale zasadniczo mamy dwa typy apologetyki chrystologicznej. Nazwijmy empiryczną czy aposterioryczną i aprioryczną. Ta aprioryczna to jest świetnie zaprezentowana w książce profesora Judyckiego. Natomiast argument chrystologiczny analizowałem i próbowałem rekonstruować, dyskutować z nim. To jest świetnie zrobione i to jest no, po linii anzelmiańskiej idące. I chyba nie znam w literaturze, żeby ktoś tak to zrobił. I jest dużo takich apologetyk chrystologii empirycznych, w tym sensie no, William Craig. W ogóle lubi, tak jest empirysta, nie? Do nauki się odwoływać i tak dalej. To on robi, no po prostu pokazuje, że historycznie teksty biblijne są wiarygodne. To są typowe argumenty, wiarygodność świadków jest wiarygodna. Widzieli zmartwychwstałego, Chrystus zmartwychwstał. No nikt inny nie może zmartwychwstać, i więc musi być identyczny z Bogiem. No i to najprostsze takie rozumowanie, które te przesłanki główne są empiryczne. I znalazłem u Swinburna coś pośredniego, argumentację, która wykorzystuje zarówno te elementy aprioryczne i aposterioryczne. Dlaczego? Dlatego, gdybyśmy posłużyli się tylko argumentacją no to quasi-empiryczną, no to ona mogłaby być za słaba. To znaczy zawsze możemy pytać, no to było tak dawno i informacji o życiu Jezusa nie mamy aż tak dużo. Zawsze nie możemy wykluczyć, czy tu mamy ileś hipotez, prawda, nawet interpretacji opowieści o zmartwychwstaniu, czy nie było iluzji. No to jest ileś tam przecież hipotez. No i ci empiryści, apologetycy empiryczni jakby wykluczają. Nie może być halucynacji, ponieważ biorą z psychologii halucynacja charakteryzuje się tym i tym, z opisu ewangelicznego widać, że nie ma tych cech. No i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze to jest jakaś taka probabilistyka. No mamy pewne racje, że to jest wiarygodne, pewne można to podważać. A zwłaszcza w kręgach liberalnych historyków, czy liberalnych biblistów, prawda? I dlatego Swinburne mówi, że lepiej to te argumenty empiryczne pracują przy pewnych założeniach. No jak mamy to background knowledge. My oceniamy dane, prawdopodobieństwo zajścia twierdzeń o zajściu pewnych empirycznych faktów w kontekście wiedzy, którą mamy w zapleczu. I on wylicza te twierdzenia, że istnieje Bóg, że kocha ludzi, że ludzie znajdują się w podłej sytuacji i że można się spodziewać jego wcielenia. Jeżeli mamy umiarkowane prawdopodobieństwo prawdziwości relacji ewangelicznych i z drugiej strony mamy dosyć wysokie prawdopodobieństwo tych twierdzeń, nazwijmy teologicznych, no to ostatecznie według Swinburna, no tam pokazuje wzorami, ja nie jestem tutaj tak dobry, żeby te wzory tutaj rekonstruować, to ostateczna ta wiarygodność, oszacowanie wiarygodności przekazu ewangelicznego jest większa niż przy tej czystej analizie empirycznej. I to była ta idea, którą no, ja chciałem taki no, popularny sposób tutaj zrealizować. I po to jest potrzebna teologia naturalna, ona daje zaplecze. I dopiero w kontekście tego zaplecza ja mogę sobie sprawdzać dane empiryczne. No ale mi to jest potrzebne, że wcielenie jest potrzebne. No, muszę powiedzieć, no, że stan człowieka jest taki, że domaga się jakoś wcielenia. I teraz, skoro wydaje mi się, że ono powinno zajść, nie w sensie żądania, roszczenia, tylko że można się tego po Bogu spodziewać, to teraz się mogę rozglądać, gdzie ono jest. No i patrzę, że chrześcijaństwo dysponuje najlepszymi, najbardziej wiarygodnym przekazem o tym. Jakby zgadza się z tym roszczeniem, znaczy z tym oczekiwaniem, mniej więcej właśnie mówi wprost o wcieleniu i na dodatek jest dosyć wiarygodnym przekazem. No bo idee wcielenia, one jakoś tam występują w religii greckiej, niektórzy mówią w hinduizmie, występują idea awatry, że to są, no, ale dodaję do tego, że to jest najbardziej przekaz chrześcijański, jest nie tylko jest jeszcze wyrazisty, zgodny z naszym obrazem, razem świata i jest najbardziej wiarygodny. Mamy najwięcej tu ilość świadków, mamy przekazy i tak dalej. I te dwa czynniki jak współgrają, no to ta wiarygodność wzrasta. No i o to tu chodziło. I teraz jest kwestia taka, czy to jest prezent na zamówienie. Jeżeli my w tej perspektywie epistemologicznej to analizujemy, to bym powiedział nie. Jakby podzielmy te prawa, że w objawieniu jest coś, czego możemy się spodziewać i jest coś więcej. I ja akcentuję to, czego możemy się spodziewać, bo na tym opieram argumentację na rzecz wiarygodności tego. Po czym rozpoznam to objawienie? No rozpoznam je po tym, że mogę się tego spodziewać. Ja tam jakiś podaję przykład z mamą. No. Mama moja mieszka na innym osiedlu, znaczy, w którym ja mieszkałem, a teraz mieszkam gdzie indziej. Ożeniłem się, mam rodzinę, mieszkam na drugim krańcu miasta. I teraz znalazłem się na tym osiedlu. I idę i z daleka widzę jakąś osobę. I mówię, wydaje mi się, że to jest moja mama. Empirycznie. No podobnie ubranie, no, rysy twarzy widzę z daleka, niedokładnie, może się mylę. A z drugiej strony mam wiedzę uprzednią, że mama tu może być, bo mama tu mieszka, ona tu w tym bloku obok. I zawsze o tej porze wychodziła na przykład po zakupy czy do pracy. I gdybym nie miał tej wiedzy towarzyszącej, gdybym spotkał mamę w innej dzielnicy, to muszę podejść bliżej. Gdybym miał tylko wiedzę towarzyszącą, był w tej dzielnicy, no to no też no to w każdej kobiecie doszukiwał się mojej mamy. No jakby te dwa czynniki się nakładają, to jest to samo. Natomiast nie neguję, może to nie stało ostatni ten kawałeczek książki, że są rzeczy zaskakujące. To jest Trójca Święta na przykład. Nie? I to jest ostatni kawałeczek, że on zaskakuje, jeszcze rodzi problemy na dodatek, bo to też rodzi problemy filozoficzne. No jak coś takiego może być, prawda? Ale no pokazuje, że jeżeli nas to zaskakuje, bo daje nam coś nowego, mam dobre racje, że Jezus nam objawia prawdę i mam dobre racje, że rzeczywiście On jest Bogiem, no to teraz muszę przyjąć to, co On mówi, prawda? Mam dobre racje, że to jest prawda, to, co On mówi. No i analizuję to, co mówi. No, oczywiście nie zawsze mówi wprost, mówi kontekstowo, aluzyjnie i tak dalej. No i jeżeli dochodzi do tego, że no, z tego kontekstowo wynika, że mówi o Trójcy Świętej, no to muszę się nad tym zastanowić. No, to dla mojego rozumu jest kłopot. Ale się zastanawiam i okazuje się, że da się to jakoś uzgodnić i to ta cała armia filozofów chrześcijańskich to próbuje robić, a jeszcze na dodatek wydobyć z tego fantastyczne dla mnie informacje. Prawda? Więc jest coś, czego mogę się nie spodziewać. No, czy to jest prezent na zamówienie? No, może... No... Jedną rzecz, o ten punkt, to ograniczenie, jakby tuż później pominąłeś to i to mnie by jakoś tam broniło, że podkreślam, że to zbliżenie nie musi być namacalne. No bo pomimo wcielenia, ile ludzi nie wie o wcieleniu, ile ludzi nie przeżywa wcielenia. Problem judaizmu, no... Ja wiem, że tam jest akcent bardziej no, ten, na transcendencję Boga, no ale tam w jakimś sensie to zejście Boga też się dokonuje, no jest w arce, Bóg jest obecny. To jest, no, mówi się, to jest miejsce jego obecności, później jest w świątyni obecny. No. No, tam jest ta dialektyka zbliżenia i oddalenia, prawda, ale on no właśnie się jakoś stępuje, no jest element tego stąpienia, nie? Tylko no nie przybiera tak radykalnej formy jak wcielenia i chrześcijaństwo daje to najradykalniejszą formę, ale nadal podkreślam, że nie musi to być namacalne, no my mamy to przez w ciemności, my, że tak powiem, o tym mamy przez wiarę o tym wiemy, no. Tutaj już tutaj dopiero się rozpoczynają dla przeżycia wiary, ale z drugiej strony, jeżeli ja mam dobre racje, żeby w to uwierzyć, to jest wtedy prezent większy niż się spodziewałem. No, pomyśleć sobie, że Bóg uczestniczy w moim życiu. No. Uczestniczy w moim życiu, no, cielesnym życiu, życiu cierpienia, życiu wysiłków i tak dalej. W zasadzie Kierkegaard, tam, bo pan profesor często się odwołuje, tam jest chyba bojaźń i drżenie, że pomyśleć, że kiedyś Bóg chodził po ziemi jako człowiek, nie? Że to aż dreszcz powinien nas przejść wtedy. A jako zwykły człowiek chodził, prawda? No i to są niesamowite rzeczy, prawda? Więc tylko, że no to się, to jest też, a to się tak zrobiło, że tak stał się człowiekiem, że dla wielu ludzi to było niezauważalne. No. Że wielu tego nie jest w stanie do dzisiaj zaakceptować. Nie? Także no to jest niesamowite. Także no, nie powiedziałem, że to jest prezent, że tu jednak jest coś, co przekracza. Nie? Ale jakby dalsze. Mi tylko chodziło, żeby uwiarygodnić. A resztę, jak ja już się otworzę, to już niesamowite rzeczy. Jeszcze na końcu, bo to też nawiązując do tego, co mówił wczoraj Irek Ziemiński, nie miał czasu tego powiedzieć, że niektóre z tych intuicji przeczą już, tych moich naturalnych, przeczą prawdą wiary, czyli na przykład, że ciało Chrystusa jest niezniszczalne. Irek podawał pewne konsekwencje z Eucharystią i tak dalej. No, ja rozpoczynam książkę na płaszczyźnie czysto naturalnej. I te intuicje no, są zachowane w teologii naturalnej, której my abstrahujemy od objawienia normalnej. I później przechodzę do czegoś dalej. Nie? A to coś dalej mówi mi o sprawach nienaturalnych. Tak jak niezniszczalność ciała Chrystusa, czy obecność Jego w Eucharystii i tak dalej. No, to są rzeczy przekraczające moje władze naturalne, poznawcze i nie mogą być rozważane w teologii naturalnej. No, właśnie na tym polega ich niezwykłość, że one przekraczają teologię naturalną. Więc nie wiem, w ogóle te intuicje nie są tutaj testowane. W ogóle to jest inny porządek rozważań. No. No ale jeszcze pamiętajmy, że to jest ciało Chrystusa, no. To nie jest...
O coś innego tu chodziło. Chodziło o to, że na poziomie naturalnym spodziewa się wcielenia, już abstrahując od jakiej...
Tak, tak.
A później konsekwencją tego wcielenia w wierze jest właśnie to, że to ciało jest niezniszczalne. Czyli w związku z tym wychodzi podobne coś do tego, że ma człowiek naturalne pragnienie do czegoś, co się potem okazuje czymś nadprzyrodzonym, czego w sposób naturalny potem nie jest w stanie pojąć.
No tak, ale pragnienie. Pragnienie, tu nie ma intuicji tej w sensie, tylko pragnienie, tym bardziej, że ja pod koniec, no to profesor, pan profesor Grabowski zauważył, z czego nie mówił, że jest pewna sztuczność. Ja używam pojęcia intuicja religijna, religii, intuicja objawienia troszkę sztucznie, bo chciałem zachować taki schemat książki, że to nawet wiem, że niektórzy czytają tylko pierwszych 5 stron, więc tam jest ten schemat, że on se szybko to no tak od razu załapie wszystko, o co chodzi i odłoży. Mnie to nie interesuje, ale jest to przedstawione krótko, więc to po to było. Pan profesor Gamski mówi, że to jest co innego. Czy to... Ja wprost mówię, że one nie są na innym poziomie, te intuicje, prawda? Na innym poziomie. I pan profesor powiedział, że lepiej o nich nieprzekonanie naprowadzać. Nie? Ale wydaje mi się, że kwestia religii, w ogóle intuicji religii jest tutaj kluczowa. No, że powinności oddania czci. I starałem się wyeksplikować, dlaczego mamy powinność oddania czci takiemu bytowi, prawda? Chociaż no, pan profesor Judycki z innych kontekstów wiem, że powiedział, że to, co tam jest niewystarczające. Kiedyś powiedział, że jeżeli nie ma pewnych jeszcze, których tu się tak wyraźnie nie mówi, atrybutów, to mówi, on by nie oddał. Bo to nie, zresztą to, co było też w wykładzie, że tu nie chodzi o demiurga. Prawda, który stwarza. To musi być jeszcze wyraźny element aksjologiczny, fundamentalnej dobroci, prawda? I ja ją na pewien sposób wprowadziłem, tą fundamentalną dobroć, jako dobroć kreacyjną. I to też co do tutaj ojca księdza Adama, właśnie no, starałem się, że na tym by te nasze przeżycia zachwytu życiem polegały. No właśnie wyjaśniamy to w kontekście kreacji, jak warto, jak życie jest cenne. No, ale to tylko można pokazać na prowadzeniu jakiejś emocji, że się cieszymy, że żyjemy i tak płaczemy, gdy przychodzi nam to życie utracić czy komuś bliskiemu. Ale to pokazuje, jak cenne jest w ogóle życie. I wtedy stworzenie jest czymś fundamentalnym. To jest najbardziej fundamentalna dobroć, jaką sobie można wyobrazić. No tak bym to próbował. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny za te wszystkie wypowiedzi. Jak można jeszcze jakieś głosy, no to tak, a jak nie, no to jeżeli, to przepraszam. No.
Wyczerpaliśmy czas, więc jeżeli jakieś pytania jeszcze, czy uwagi do pana profesora Wojtosiaka, to już po zakończeniu wykładu proszę spokojnie podejść i porozmawiać. Jutro zapraszam bardzo serdecznie o godzinie 11 na wykład, to już będzie wykład, nie dyskusja, pana profesora Dariusza Łukasiewicza, Boża Opatrzność i Wszechwiedza, a przypadek. Jutro o godzinie 11 tutaj w tej auli. Życzę dobrej nocy.